Korporacje coraz częściej decydują się na odejście od tradycyjnych przestrzeni biurowych typu open space. Wpływ ma na to w dużej mierze zmiana charakteru pracy i wzrost znaczenia jej elastyczności na współczesnym rynku, donosi Forsal. Przykłady takiego podejścia do zagospodarowania i aranżacji biur można mnożyć. Tworzenie boksów, stref ciszy, obszarów swobodnej wymiany poglądów między specjalistami, kafeterii, kantyn, czytelni, a nawet tak zwanych alejek, w których można uciąć krótką pogawędkę z koleżanką czy kolegą. To domena firm związanych z nowoczesnymi technologiami, ale pewnie i przyszłość pozostałych firm. Open space powoduje straty w firmie, uznali niedawno naukowcy. Czy to przekona ostatecznie firmy do rezygnacji z takiej przestrzeni pracy? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a właściwie dziś nadajemy z Torus Showroom w kompleksie biznesowym Alchemia. Dziś goście Kornelia Bargielska, pełnomocnik zarządu Invest Gda, Marek Nowak, lider globalnego centrum kompetencyjnego, szef działu zarządzania danymi w Staples Solutions, Marcin Piątkowski, dyrektor do spraw komercjalizacji w firmie Torus. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
No tak, już wywołaliśmy temat open space'ów. Po co firmom open space'y?
I to ktoś musi zacząć. Witam Państwa serdecznie.
Marcin Piątkowski.
Open space'y to przede wszystkim duża oszczędność dla firm ze względu na fakt aranżacji. Na open space'ie można zorganizować przestrzeń w taki sposób, aby więcej osób mogło siedzieć przy biurkach. Zyskujemy przestrzeń, na którą normalnie poświęcilibyśmy na korytarze, różnego rodzaju oddzielenia, ścianki. I to jest kierunek, w którym w pewnym momencie rozwoju korporacje podążyły. Teraz widzimy, że to się troszeczkę zmienia, głównie ze względu na wymagania ludzi, bo ludzie to jest ten element, który jest kluczowy, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku pracy. Jednak każdy z nas ma w sobie taką chęć posiadania własnego miejsca, które sobie można zaaranżować na swój sposób.
Ale to posiadania, panie dyrektorze, czy po prostu potrzeby miejsca, w którym można się skupić i pracować, żeby ktoś obok nie przeszkadzał?
Ale na open space też można pracować w skupieniu. Kwestia, jak ten open space jest zaaranżowany.
Tak, Marek Nowak z tej strony. Ja zupełnie się z Marcinem tutaj zgodzę. Patrząc na kwestie tradycyjnych open space'ów, mi się wydaje, że w obecnym czasie widzimy pewną transformację i projektując nasze biuro w 2015 roku, myśmy podeszli do tego zagadnienia trochę dydaktycznie. Patrząc na nasze tymczasowe biuro, żeśmy zrobili analizę, jak wykorzystywane są tradycyjne nasze miejsca pracy, czyli biura tradycyjne, i żeśmy doszli do wniosku, że 80% przestrzeni biurowej jest niewykorzystywane. W związku z tym powiedzieliśmy, ok, chcielibyśmy je bardziej unowocześnić poprzez właśnie tworzenie dodatkowych miejsc atrakcyjnych dla naszych pracowników, czyli na przykład chillout room, miejsce, w którym generalnie nasi pracownicy się regenerują, w którym też mogą generalnie bardziej w nieformalny sposób dyskutować odnośnie projektów, czy też po prostu odetchnąć między spotkaniami, między generalnie właśnie różnymi etapami pracy. Stworzyliśmy również takie małe zony dedykowane do pracy do rozmowy telefonicznej, bądź też pracy analitycznej. My nazywamy je APR roomy, czyli Acoustic and Privacy Rooms, które są wydzielone, które zapewniają pewną sferę intymną.
Czyli to jednak jest inaczej. No jest możliwość wyboru.
Jest możliwość wyboru, natomiast bardzo dużą, moim zdaniem, wartością w takich nowoczesnych centrach jest możliwość kolaboracji i elastycznego dostosowania się pracowników pod pewne wyzwania. Podam przykład. W naszym centrum my mamy nasze biuro podzielone na zony, strefy. Te strefy liczą około 40 miejsc, które nie przypisane są do naszych pracowników. I ogólnie nasi pracownicy mogą albo, że tak powiem, dobierać dobierać kto z kim, że tak powiem, będzie współpracował, kolaborował, patrząc na projekty czy wyzwania, które są przedstawione przed zespołem, bądź też mogą generalnie w odpowiedni sposób też pójść, jeżeli mają potrzebę taką wyciszonej pracy, właśnie do pomieszczeń, o których wspominałem wcześniej.
Mhm. No ja trochę tutaj dorzucę dziegciu do tego optymistycznego obrazu. Zgadzam się, że jeżeli to jest kulturalnie zrobione i ta powierzchnia na jednego pracownika jest odpowiednio duża, bo wszyscy wiemy, że jest różnica między open space'em, gdzie przypada 3,5 metra, a 7 metrów na pracownika. I to jest pierwsza różnica i to wtedy można tą przestrzeń wspólną ładnie zaaranżować, ale dalej ja mam takie, ja jestem osobiście bardzo dużym przeciwnikiem open space'ów. To oczywiście zależy od rodzaju pracy. Dla niektórych uważam, że to jest wysoce niewskazane. Zresztą tak jak rozmawiałam z kolegami dyrektorami, którzy mnie próbowali do open space'ów przekonać, to zapytałam, dlaczego nie siedzicie w open space'ie ze swoimi pracownikami. Co oczywiście też czasami następuje, ale bardzo rzadko. Bardzo często w open space'ach pracują pracownicy, a kadra wyższa zarządzająca ma swoje gabinety. No ale to myślę, że to zależy od sposobu pracy, tak jak powiedziałam. Widziałam już różne przestrzenie, te akurat, w której my tutaj jesteśmy, w Torusie, no, to są jedne z ładniejszych przestrzeni.
No i bardziej nowoczesnych.
Bo spotkała i tutaj mam wrażenie, że firmy, które lokują już teraz swoje centra usług wspólnych, czyli takie miejsca, gdzie pracownicy świadczą usługi dla innych firm albo wybrane usługi wewnątrz firmy, na przykład usługi księgowe, w momencie, kiedy te firmy muszą pozyskać nowych pracowników, to muszą zaoferować naprawdę dobre miejsce do pracy i to miejsce tutaj może być. Ale znam przykłady takie, gdzie trzeba było się, że tak powiem, mocno negocjować z odbiorcą powierzchni, który tak bardzo chciał oszczędzać na powierzchni. To było jeszcze ileś lat temu, gdzie miał plan posadowienia 2000 osób prawie w jednej powierzchni. Co oczywiście po analizie późniejszej, rozmowie z architektami i tak dalej, nie ostało się, ale takie patologie też miały miejsce i ja myślę, że to one tak też negatywnie rzutują na nasze wyobrażenie o współczesnym open space.
Z drugiej strony, będąc w wielkim biurowcu nowoczesnym, to też mamy jakby inne pojęcie o tym, jak to wszystko tutaj wygląda. A z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa jakby sugerują się modą, a open space, no to sobie otworzymy. I mam wrażenie, że te przestrzenie powstają w sposób absolutnie bezmyślny, bez jakiejś konkretnej, poważnej organizacji, a tam jednak bardzo dużo ludzi również w tych małych i średnich firmach pracuje. No i stąd potem pojawiają się właśnie wyniki takich badań, jak wskazują ostatnie badania brytyjskich naukowców z Uniwersytetu Exeter. Ulokowanie pracowników w tego typu przestrzeniach może przynosić firmie poważne straty finansowe, co jest spowodowane trudnościami w zachowaniu koncentracji i tym samym marnotrawieniem czasu. Ja przyznaję, że też widziałam takie sytuacje, że nie da się pracować w open space, w miejscu, gdzie zgromadzeni są ludzie z wolnych zawodów na przykład.
Ja myślę, że tu mówimy o takich tradycyjnych open space'ach, które można było porównać do hali produkcyjnej, gdzie są ustawione na maksymalnym zagęszczeniu biurka. Jeżeli popatrzymy na rynek nieruchomości, czy rynek generalnie właśnie nowoczesnych biur, który w Gdańsku w przeciągu ostatnich 6-7 lat bardzo mocno się rozwija, się wydaje, że ta tendencja do tworzenia biur, które mają z jednej strony właśnie częściowo zony, czy też tak zwane open space'y w zmniejszonej ilości, ale też generalnie dużą przestrzeń, my to nazywamy przestrzeń rekreacyjna, ale to może być też przestrzeń generalnie właśnie taka do pracowników, generalnie też, żeby z jednej strony mieli miejsce, gdzie mogą w normalny, naturalny sposób też z innymi kolegami pokolaborować, czy też normalnie znajdują się też przestrzenie, miejsca do odpoczynku. One zmieniają zmieniają ten obraz i zmieniają, wydaje mi się, również percepcję, co to jest open space.
Ja myślę, że to wyobrażenie o open space'ach i te negatywne postrzeganie open space'ów to właśnie w dużej mierze odnosi się do open space'ów no trochę z minionej epoki. To znaczy rzeczywiście, kiedy pojawiła się idea open space'ów, no to chodziło tak naprawdę o maksymalizację efektywności zagospodarowania przestrzeni, za którą firma musiała płacić w biurowcach. Teraz to się troszeczkę odwraca i to jest poszukiwanie tego konsensusu, no bo jednak ludzie są w centrum uwagi i komfort pracy ludzi. W związku z tym no firma nie może sobie pozwolić na to, że jej przestrzeń do pracy, którą oferuje pracownikom, nie będzie spełniała, czy nie będzie wychodziła naprzeciw potrzebom tych pracowników. Bardzo często my jako deweloper spotykamy się z takimi prośbami ze strony naszych najemców, że chcieliby zorganizować wizytację w biurowcu swoich potencjalnych pracowników, czyli to jest coraz częściej to staje się taką oczywistością, że ktoś, kto przychodzi do pracy, mówi dobrze, ale zanim podejmę ostateczną decyzję, to chciałbym jeszcze zobaczyć, w jakich warunkach będę pracować. W związku z tym tu jest to dążenie do tego, żeby te przestrzenie w jak najbardziej z jednej strony efektywny sposób aranżować, a z drugiej strony w jak najbardziej pomysłowy, taki, który będzie sprawiał, że pracownik będzie czuł się komfortowo w miejscu pracy.
A tutaj się zgodzę, bo tam taki przykład, kiedy rozmawialiśmy zresztą wspólnie i staraliśmy się pozyskać inwestora do Gdańska firmy Swarovski, która tutaj zlokalizowała swoje takie centrum obsługi księgowej, ale i będzie obsługiwała cały koncern Swarovskiego na świecie. To jak potem już udało się tą firmę tutaj sprowadzić i zostaliśmy zaproszeni na otwarcie biura, to zapoznaliśmy się w ogóle z całym procesem projektowania tych biur. I między innymi wybór krzeseł wyglądał w ten sposób, że firma Swarovski postawiła do wypróbowania pracownikom kilka modeli krzeseł. I to pracownicy wybierali krzesła, jak również wysokość i rodzaj biurek, przy których siedzieli. I to jest taki przykład tego, o czym mówisz, że również
wybór. Korporacjach, małe i średnie firmy, powiedzmy sobie, że to nie jest tak w całym kraju, w każdej firmie. Tak na pewno nie jest.
Pytanie, czy małe i średnie firmy zawsze potrzebują tego open space'a, dlatego że no open space też nie do każdego rodzaju czynności jest
no właśnie, a u nas mam wrażenie, że cały czas to pokutuje kwestia mody, że wszyscy tak robią, to my wszyscy też, niezależnie od tego, czy to będzie działało,
czy nie. To już możemy powiedzieć, że w niektórych obszarach to jest bardzo niemodne, a w niektórych bardzo użyteczne i potrzebne, ale na pewno nie jest to już moda światowa.
Natomiast nawiązując do tego, co Kornelia powiedziała, oczywiście bardzo istotnym elementem jest zaangażowanie pracowników w projektowanie biura poprzez uczestnictwo w wyborze bądź też biurek, bądź też generalnie krzeseł, jak i również layoutu, czyli jak generalnie biuro jest zaprojektowane. I mi się wydaje, że faktycznie jako reprezentant sektora usług wspólnych, ja muszę powiedzieć, że to jest generalnie praktyka codzienna. Może w mniejszych przedsiębiorstwach ogólnie sytuacja może wyglądać trochę inaczej.
No ja tylko dopowiem, że z tego, co słyszałam, w miejscach, gdzie powstają nowoczesne open space, tak jak Państwo mówiliście, pracodawcy dbają też o te strefy takiego jakby skupienia odpoczynku. Można znaleźć takie miejsce dla siebie. Są firmy, które otwierają dla pracowników, właściwie budują, słyszałam o zjeżdżalni gdzieś tutaj w Gdańsku podobno. To jest też ciekawostka. No ale żeby biura były, funkcjonowały, potrzebni są inwestorzy, którzy zagospodarują te przestrzenie. No i właśnie, czym kierują się inwestorzy, wybierając dane miasto na swoje centrum usług wspólnych? Czym pomoże Trójmiasto wygrywa?
Czym kierują się inwestorzy? Ja może opowiem, czym nasza firma Staples kierowała się, podejmując decyzję o lokalizacji Centrum Kompetencyjnego w Gdańsku. Myśmy rozpoczęli ten proces poszukiwania tak zwanego captive location, czyli centrum właśnie, w którym chcemy zlokalizować właśnie nasze centrum kompetencyjne i rozpoczęliśmy właściwie poszukiwanie. Mieliśmy 19 lokalizacji w Europie, 3 w Polsce, które żeśmy brali pod uwagę. Zdecydowaliśmy się na Gdańsk z takich 4 głównych powodów. Pierwszym, najistotniejszym, to jest czynnik ludzki, czyli generalnie patrząc na potencjał Trójmiasta, patrząc na zasoby studentów, którzy generalnie potencjalnie tutaj mogą zasilić rynek pracy, patrząc też na budowanie generalnie zasobu, jeżeli chodzi o specjalistów i analityków z paroletnim doświadczeniem. Gdańsk jest bardzo, bardzo ciekawą lokalizacją w Polsce. Drugim z takich elementów, który dla nas był bardzo istotny, to jest współpraca z agencjami rozwoju, czyli tutaj muszę powiedzieć Invest in Pomeranie, Invest Gda bardzo mocno nas wsparły jako koncern, nakierowywując, pokazując możliwości rozwoju, mówiąc o kwestii, jak i również inwestycjom poświęconym w rozbudowę infrastruktury, która jest istotna również z punktu widzenia transportu, z punktu widzenia generalnie mobilności innych pracowników. No i też istotnym elementem, oczywiście oprócz arbitrażu płacowego, to jest też jeden z elementów istotnych dla nas, był również czynnik synergii. Mamy również organizację sprzedażową, której siedziba główna jest w Gdańsku, tutaj generalnie ze względu na funkcje wspierające, żeśmy dość dużą synergię widzieli. Z punktu widzenia tej postopy główny istotny element, jeżeli chodzi o Gdańsk.
O co jeszcze inwestorzy pytają, sondując to miejsce? To, czyli Trójmiasto, Pomorze.
Wszyscy o to samo obecnie, to się zgodzimy, to znaczy o ludzi, o ludzi do pracy, o dobrze wykształconych ludzi, a to nam bardzo odpowiada, dlatego że dobrze jest, jeżeli my będziemy zapewniali miejsca pracy ludziom, którzy są wykształceni, a w związku z tym mniej w przyszłości narażeni na zastępstwo maszyn, bo my jednak musimy pamiętać, że te firmy, które do nas przychodzą, chcemy, żeby one były tutaj wiele lat i zapewniały te miejsca pracy jak najdłużej. Nie spełniły się te wszystkie groźby, które na początku, kiedy wchodziły duże firmy, pamiętam jak wchodził Bayer i jakieś były komentarze, że tutaj będą Polacy pracowali na słuchawkach.
Tak, call center.
Call center, że to wszystko tutaj to jest call center. Na szczęście większość ludzi już się przekonała, że to nie są call center i ostatnio było chyba 5-lecie Bayera, gdzie prezes Niemiec mówił po polsku, bo uczy się intensywnie polskiego i wprowadzono tutaj oprócz planów naprawdę następnych rozwojowych zatrudnienia ludzi, wprowadzono nowe, bardzo skomplikowane usługi świadczone przez Bayera innym jednostkom Bayera. Więc zawsze firmy pytają o ludzi i to jest taki element, nad którym my musimy pracować, bo ci ludzie też muszą gdzieś mieszkać. To jest taka, to jest taki system naczyń powiązanych.
No i z tego cieszą się też deweloperzy, bo ceny mieszkań nie spadają, wynajmu też nie spadają, bo to wszystko jest bardzo poszukiwane.
Tak, tutaj. Ale jednak na samym początku musiały się pojawić tanie mieszkania dla głównie studentów, którzy zdecydowali się przyjechać, bo jednak demografia jest w Polsce bezlitosna, a my jako Gdańsk się tutaj ratujemy głównie pozyskaniem czy powrotami młodych ludzi z innych miast, czy też decyzją o kształceniu się tutaj młodych ludzi, potem dokształcaniu, bo ten system w ogóle kształcenia się bardzo mocno teraz zmienia. Więc o to pytają oczywiście przede wszystkim. Nie można pominąć, bo to już traktujemy jakbyśmy mieli powierzchni biurowej, bo wcześniej po prostu oni się tutaj nie pojawiali.
Tak, bo nie było powierzchni biurowej.
Bo nie było powierzchni biurowej. Jeśli mówimy oczywiście o kwestiach biurowych, bo tutaj jesteśmy, to samo dotyczy kwestii przemysłowych. My przygotowujemy tereny przemysłowe, bo to jest też kwestia zapewnienia jakiejś równowagi i wymiany tej wiedzy. Czyli żeby były usługi, to też dobrze byłoby, żeby było trochę produkcji, żeby port się rozwijał i tak dalej. Natomiast my mocno pracujemy tutaj z centrami usług wspólnych. To tajemnicze słowo to oznacza, że tutaj są po prostu zlokalizowane bardzo różne usługi księgowe, IT, HR, marketing, obsługa prawna. My mocno współpracujemy z tymi firmami, żeby nie tylko ich zachęcić, żeby tutaj przyszli, ale też, o czym powie na pewno za chwilę kolega, potem dać im możliwość rosnąć, czyli zapewniać następną powierzchnię, ale też przygotowywać ludzi do pracy, którzy będą odpowiednio zarabiali oczywiście.
Ja patrząc z perspektywy swojego doświadczenia wcześniej w Agencji Rozwoju Pomorza, teraz w firmie deweloperskiej, to się zmienia. W ostatnich latach zdecydowanie ten czynnik ludzki jest kluczowy i jest na pierwszym miejscu i to jest najważniejsza kwestia, o którą pytają inwestorzy, czy ja znajdę tutaj ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, z odpowiednim doświadczeniem i czy nie będę miał problemów ze zwiększaniem skali, jeżeli już tutaj zakotwiczę, będę chciał się rozwijać. Więc tak naprawdę wszystkie działania, które są prowadzone, są przez samorząd i instytucje otoczenia biznesu, są ukierunkowane na to, żeby zapewnić odpowiednią podaż tego czynnika ludzkiego. My jak zachęcaliśmy wspólnie inwestorów do tego, żeby tutaj się ulokowali, żeby przyjechali do Trójmiasta i żeby tutaj prowadzili swój biznes, no to pokazywaliśmy im też taką kwestię, która jest oczywista, ale nie zawsze na to łatwo inwestorzy wpadali. Znaczy, jak się popatrzy na mapę Polski, popatrzy się na to, jakie mamy duże aglomeracje w Polsce. Tak naprawdę Trójmiasto to jest największa aglomeracja, jedna z największych aglomeracji w Polsce, największa w Polsce północy. Na północ od tej linii Warszawa-Poznań Trójmiasto jest absolutnym hegemonem. I to powoduje, że ten obszar oddziaływania Trójmiasta obejmuje całą Polskę północną, czyli od Szczecina przez Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn. Tu jest ten magnes i ten napływ ludzi z Polski północnej i następuje. Dzięki temu jesteśmy jednym z trzech regionów w Polsce, który ma dodatnie saldo migracji. Więcej osób do nas przyjeżdża niż stąd wyjeżdża, więc ci ludzie są.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30 po skrócie wiadomości.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a właściwie przypomnę dziś Storus Showroom w kompleksie biznesowym Alchemia. Dziś goście Kornelia Bargielska, pełnomocnik zarządu Invest Gda, Marek Nowak, lider Globalnego Centrum Kompetencyjnego, szef działu zarządzania danymi w Staples Solutions, Marcin Piątkowski, dyrektor do spraw komercjalizacji w firmie Torus. No i rozmawiamy, co tych inwestorów właśnie przyciąga tutaj do Trójmiasta, do Gdańska, a może niebawem będzie i na Pomorze, bo nagle się okazuje, że ten cały rynek, ten cały sektor usług wspólnych zaczyna się rozrastać i w pewnym momencie może się okazać, że Gdańsk, Gdynia to za mało. No Sopot to może nie, bo jakby zupełnie inny charakter tego miasta gospodarczo.
To znaczy Sopot może nie bezpośrednio, jeśli chodzi o lokalizację większych powierzchni biurowych, ale Sopot jak najbardziej tak w tym, co bardzo przyciąga, czyli i tworzy w ogóle ten nasz klimat tutaj, czyli jakość życia. Bo to, jak nam się tutaj pracuje, a po pracy żyje, to jest ten taki wyznacznik jakości życia, którym my się chwalimy i który coraz częściej ma znaczenie. Jeszcze kilka lat temu, kiedy mówiliśmy, że tu jest czyste powietrze, to nie miało żadnego znaczenia. Teraz
Jest to argument nie do przecenienia,
a my prawdopodobnie jesteśmy przyzwyczajeni już do tego. Natomiast kiedy mówimy o relokacjach, kiedy mówimy o decyzjach firm, to dla tych firm bardzo ważne jest, jak tutaj się będzie żyło i czy pozyskają w związku z tym pracowników i czy ci pracownicy będą również jakby w dobrej formie ogólnej, bo my po to, żeby dobrze pracować, musimy przyjemnie żyć. Po to, żeby przyjemnie żyć, chcemy dobrze pracować. I my sobie to tutaj w Trójmieście bardzo cenimy. Te decyzje są też połączone z wielokulturowością, dlatego że tutaj pracują ludzie z bardzo różnych krajów i oni się dobrze czują w Trójmieście. I oni to podkreślają, że ta otwartość Gdańsk, solidarność, otwartość, że ta marka miasta realizowana w praktyce też tutaj przez politykę miasta, że to procentuje, czyli dobrze nam się tutaj żyje i tym możemy konkurować. I znowu wrócę tutaj, bo to mogę powiedzieć, jeśli chodzi o jednego z ostatnich inwestorów, znowu wrócę do Swarowskiego. My nie byliśmy na krótkiej liście wyboru Swarowskiego lokalizacji. My się dopiero znaleźliśmy na niej, jak rodzina państwa Swarowskich, bo to jest firma rodzinna, przyjechała tutaj i powiedziała, że pasuje im nasza kultura. I że to jest coś, co, że oni nie muszą być w Warszawie. Oni po prostu chcą być gdzieś, gdzie będą mieli poziom pracowników takich jak w Warszawie, natomiast gdzie będą mogli po pracy spędzić czas nad morzem albo w lesie, gdzie będą dzieci chodziły do dobrej szkoły czy przedszkola i gdzie będzie się przyjemnie żyło. I to jest naprawdę nie do przecenienia. I to jest też, dlaczego my tutaj jesteśmy wszyscy, a nie wyjechaliśmy stąd.
To są zdecydowane atuty miasta. Absolutnie zgadzam się z tobą również, Kornelia. Ja myślę, że na chwilę nawiązałbym również do dynamiki sektora usług wspólnych. Mi się wydaje, że też warto na ten temat troszkę czasu spędzić. Patrząc na w perspektywie ostatnich 5-7 lat, mi się wydaje, że sektor bardzo mocno też zmienił swój zakres czynności czy aktywności. Mhm. Na początku, tak jakżeśmy wspominali o call center, czy też generalnie bardzo podstawowych aktywnościach, mi się wydaje, że wszystkie duże firmy zaczynały od właśnie podstawowych czynności typu czynności finansowe, typu generalnie obsługa faktur, typu generalnie proste czynności operacyjne.
Właśnie, bo małe i średnie firmy, które również walczą o informatyków, twierdzą, no tak, my nie mamy takiego argumentu przetargowego jak koncerny, które się osiedliły w tych centrach usług wspólnych, czyli na przykład finansowego, czy też odpowiedniej przestrzeni do pracy, ale ci pracownicy, którzy tam pójdą, nie będą się rozwijać. Mhm.
Ja myślę, że to jest absolutnie, to już trzeba byłoby odłożyć do lamusa generalnie to stwierdzenie. Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich paru lat bardzo mocno jest dynamika wzrostu i budowania bardzo ciekawych, różnych nowych ról, które te centra tworzą. Dla przykładu, patrząc na firmę Staples, my zdecydowaliśmy się ulokować nasze centrum security, czyli generalnie obsługi ochrony danych, jak również generalnie budowania generalnie funkcji zabezpieczających naszą firmę właśnie w Gdańsku. Zbudowaliśmy również centrum globalne telekom, czyli obsługi generalnie naszych relacji teleprezens, czy generalnie komunikacji teleprezens na całym świecie. Także mówimy o coraz bardziej zaawansowanych funkcjach, rolach. Zbudujemy też na przykład centrum analityczne, które tworzy zaawansowane modele wykorzystywane do na przykład update'u pricingu, czy też generalnie przysparzające firmie dodatkowych korzyści, dodatkowych wartości, jeżeli chodzi generalnie o zaawansowane procesy.
Ja potwierdzę to, co mówi Marek. Dodam od siebie, że ten rozwój sektora widać chociażby na przykładzie najemców, którzy się pojawiają. To już nie są proste procesy, to nie jest obsługa prostych procesów. Tak jak ktoś kiedyś tak nazwał to, że to jest takie skanowanie faktur.
No
nie, to już dawno minęło. Teraz te firmy, które się tutaj pojawiają, po pierwsze operują w różnych branżach, po drugie realizują bardzo specjalistyczne zadania czy procesy. No, choć w budynku Argon, który niedawno oddaliśmy do użytkowania, mamy najemców i tak naprawdę kilku najemców i każdy z nich jest inny. Mamy ING, gdzie jest obsługa klienta indywidualnego, korporacyjnego, gdzie jest siedziba regionalna. Jest Luxoft, który z kolei zajmuje się obsługą procesów IT. Jest firma Damen, która projektuje statki, więc to jest praca dla inżynierów. W Polsce są tylko 3 wydziały, gdzie tego typu specjalistów się szkoli.
Czyli są to bardzo skomplikowane procesy zawodowe, bardzo skomplikowana.
Dokładnie. I to
praca.
Tak naprawdę każdy z innej działki, innej branży.
Kornelia Bargielska, Marek Nowak, Marcin Piątkowski. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś Storus Showroom w kompleksie biznesowym Alchemia. Dziś goście Kornelia Bargielska, pełnomocnik zarządu Invest Gda, Marek Nowak, lider Globalnego Centrum Kompetencyjnego, szef działu zarządzania danymi w Staples Solutions, Marcin Piątkowski, dyrektor do spraw komercjalizacji w firmie Torus. Ciekawy raport się pojawił, ABSL. Wynika z niego, że Trójmiasto jest na trzecim miejscu pod względem dostępności nowoczesnej powierzchni biurowej, sieci komunikacyjnej. Tutaj wchodzi w grę lotnisko, kolej, współpracy z lokalnymi władzami, ale współpraca z lokalnymi uczelniami. Nie ma nas w pierwszej trójce, jak i też w wypadku dostępności do talentów i wykwalifikowanej kadry. No to ciekawe, bo mówimy, że ta kadra u nas się jednak pojawia i z tego względu wybierają nas tutaj inwestorzy. To jak to jest z tymi uczelniami i współpracą?
Znaczy, ja może zacznę od tego dostępu do wykwalifikowanej kadry. Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na ilość studentów i ilość absolwentów dostępnych tutaj na lokalnym rynku, no to rzeczywiście nie będziemy w tej pierwszej trójce. Natomiast nawiązując do tego, co mówiła Kornelia wcześniej, czyli tej jakości życia, my stosunkowo łatwo jesteśmy w stanie ściągnąć pracowników na Pomorze. I to jest to, co firmy dostrzegają, że one mają tutaj dużą aglomerację. Jeżeli nie znajdą tu ludzi, to będą bez większych problemów w stanie ściągnąć ludzi z innych miast. Więc z jednej strony rzeczywiście tych studentów i ten talent pool, jak to firmy określają, jest ograniczony, natomiast możliwości przyciągania są duże. Co do uczelni, no to tu bardzo dynamicznie ten rynek się zmienia i nie zawsze uczelnie są w stanie nadążyć za tymi zmianami, ale tu z kolei pojawia się szereg inicjatyw, Kornelia, ty na pewno będziesz mogła szerzej na ten temat powiedzieć, które uzupełniają tą potrzebę i tą niszę.
Czy my się zaangażowaliśmy jako miasto w takie działania, które nakreśliliśmy, że mają być długofalowe i krótkofalowe? Długofalowe to są programy wspomagające już na poziomie gimnazjów, gdzie są jakieś szkoły, mentoring, praktyki, zapoznawanie uczniów z problematyką IT na przykład, kiedy takie jest zapotrzebowanie i tak dalej. Natomiast współpracujemy również i powstają między innymi szkoła InfoShare'a, czy jeszcze Akademia, pamiętam, jeśli chodzi o
BPO
College. To znaczy coś, co odpowiada na potrzebę chwili. Ostatnio branża IT powiedziała, że potrzebują 2000 nowych pracowników w przyszłym roku i muszą po prostu ich wykształcić albo przekwalifikować, bo jeden kierunek pozyskania pracownika to są studenci, drugi kierunek to są relokacje, a trzeci, bo nie powinniśmy zapominać o tym, że osoby 40+, to są dalej świetni pracownicy i w mojej opinii wcale nie do końca wykorzystani. I zauważyłam,
chcą się uczyć.
I chcą się uczyć i te uzupełniające kursy pozauniwersyteckie są świetną okazją do tego, żeby bardzo szybko pozyskać osobę, która chce pracować i która może się przekwalifikować. A tak jak powiedziałam na początku, my patrzymy w większej perspektywie i wszystkie trendy międzynarodowe, światowe pokazują, że my za chwilę nie będziemy konkurować tylko między sobą miastami, ale będziemy konkurować z robotyką. I my musimy
już zaczynamy.
I my musimy wykształcić się i zaproponować miejsca pracy takie, które będą unikatowe. Dlatego to idzie w parze z tym, co mówiłeś na temat tego, jak bardzo zmieniają się usługi. Ja mocno wierzę, że my się po prostu jako Polacy, a zwłaszcza Pomorzanie, szybko nauczymy nowych rzeczy i będziemy pracować.
Ja myślę, że kwestie właśnie programów dokształcania poza uczelnianego są bardzo istotnym elementem właśnie wzbogacenia potencjału osobowego ze względu a to, co powiedziałaś, jeżeli chodzi o generalnie długofalowość, średniofalowość, jeżeli chodzi o gimnazję bądź licea, jak również generalnie pracowników 40+, bardzo fajnie to ujęłaś również.
A uczelnie powolutku też uczą się tego, że świat się zmienia, że dzieje się to bardzo szybko i trzeba jednak wykazać większą otwartość na te zmiany, więc też pojawia się więcej też kierunków zamawianych. No aczkolwiek, no rzeczywiście, no to jest projekt bardziej długofalowy niż krótko. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli w audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk Kornelia Bargielska, pełnomocnik zarządu Invest Gda, Marek Nowak, lider Globalnego Centrum Kompetencyjnego, szef działu zarządzania danymi w Staples Solutions, Marcin Piątkowski, dyrektor do spraw komercjalizacji w firmie Torus. A już za chwilę audycje o funduszach europejskich, też bardzo, bardzo ważna. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Fundusze europejskie. Wielkie możliwości, z których możesz korzystać. Projekt współfinansowany ze